Święci, bardzo poruszyły mnie świadectwa po ostatnim poselstwie, szczególnie świadectwo jednego brata, który powiedział, że przeczytał całą księgę Ezechiela przed szkoleniem, ale nic z niej nie zrozumiał. Podobnie było ze mną, gdy zetknąłem się z życiem Kościoła. Wtedy byłem młody. Zawsze, gdy zadawałem braciom pytania dotyczące Biblii, oni mi udzielali odpowiedzi. Byłem tym zdumiony. Nie skończyli oni żadnej szkoły biblijnej, niektórzy byli mechanikami, pokazali mi boskiego ducha, ludzkiego ducha i zespolonego. Pamiętam, jak się dziwiłem, kim oni są, skąd to wzięli. Czytałem księgę Ezechiela i oczywiście nic nie rozumiałem, szczególnie pierwszego rozdziału. Chciałem o to zapytać jednego brata. Bracie, czytam teraz księgę Ezechiela. Jeśli chodzi szczególnie o rozdział pierwszy, czy ty coś w ogóle z tego rozumiesz? Cokolwiek? Zaczekaj, odparł. Z pokoju przeniósł mi notatki z konferencji, którą wygłosił brat Lee na temat tej księgi. Wręczył mi je i powiedział, masz, przeczytaj to. Zabrałem się do czytania, prawie że spadłem z krzesła, nie mogłem uwierzyć. Nie wiedziałem wówczas, że zetknąłem się z posługą wieku. Jedynie ta posługa może otworzyć przed nami taką księgę. Bracia i siostry, zanim przejdę do planu poselstwa, chciałbym się podzielić kilkoma rzeczami. Wiecie, Bóg jest duchem. Ponieważ jest duchem, jest abstrakcyjny, tajemniczy, niewidzialny, nieuchwytny, niezgłębiony. Taki właśnie jest. Abstrakcyjny, tajemniczy, niewidzialny, nieuchwytny, niezgłębiony. Gdybyśmy nie mieli obrazów zawartych w Biblii, trudno byłoby nam zrozumieć Boga i duchowe rzeczy. Potrzebujemy tych obrazów, żebyśmy zrozumieli Boga, a także duchowe rzeczy. Z tego powodu Biblia posługuje się wieloma typami, figurami i obrazami do przedstawienia duchowych rzeczy. Zajmując się księgą Ezechiela i studiując ją, chcemy zobaczyć głębsze duchowe znaczenie obrazów zawartych w tej księdze, rozważać je w świetle całej Biblii i w świetle swego duchowego doświadczenia. Inna sprawa. Gdy Bóg wszystko stworzył, chciał przez to zobrazować, czym jest dla nas Chrystus. Wszystko, co pozytywne w stworzeniu, obrazuje to, czym dla nas jest Chrystus. A zatem cały wszechświat zaistniał po to, by można było opisać Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniałe? Jeśli to zobaczymy, uświadomimy sobie, jak bogaty jest Chrystus, jak głęboki, nieograniczony i niezgłębiony. List do Kolosan 1:16-17 mówi nam, że wszystko w Nim zostało stworzone, przez Niego, dla Niego i że wszystko w Nim jest razem spojone. Gdy mówimy, że wszystko w Nim zostało stworzone, rozumiemy przez to, że zostało stworzone w mocy Jego osoby. Gdy mówimy, że wszystko przez Niego zostało stworzone, oznacza to, że przez Niego, jako aktywne narzędzie, wszystko zaistniało i kolejno przebiegało. Gdy mówimy, że wszystko dla Niego zostało stworzone, rozumiemy przez to, że Chrystus jest końcem i celem całego stworzenia i że wszystko zostało stworzone dla Niego po to, by On to posiadał. Gdy mówimy, że wszystko we wszechświecie w Nim jest spojone, wyobraźcie to sobie tylko, wiemy, że On jest centrum wszechświata, które wszystko trzyma ze sobą. W Nim wszystko jest spojone, wszystko w Nim może utrzymać się przy życiu. On jest piastą wszechświata, spaja cały wszechświat sobą jako piasta wszechświata. Wszystko w Chrystusie więc jest spojone. Powiedzieliśmy, że wszystko, co pozytywne we wszechświecie, może posłużyć do tego, by zobrazować, czym jest dla nas Chrystus. Podam kilka przykładów, a są ich setki. Przykładowo, On jest prawdziwym Słońcem. Księga Malachiasza 3:20. On jest prawdziwym Słońcem, które wzejdzie, wschodzi z wysoka. Gdy jutro rano będzie wschód słońca i gdy je zobaczymy, staniemy dostatecznie wcześnie, by je zobaczyć, zdamy sobie sprawę, że jest to typ Chrystusa. To Ewangelia Łukasza 1:78. On jest naszym pokarmem, prawdziwym pokarmem. To Ewangelia Jana 6:35. On jest chlebem życia, naszym oddechem. O tym wszystkim mówi Ewangelia Jana. On jest naszym oddechem, wodą dla nas, światłem, mieszkaniem, pastwiskiem. Jest dla nas tym wszystkim. Ponadto, zapisałem to sobie, posłużył się on jako ilustracją lisami i ptakami. Gdyby nie było lisów ani ptaków, nie mógłby powiedzieć, że lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Chwała Panu więc za lisy, nory i gniazda. Dobrze, przechodzimy do Księgi Ezechiela 1:4 i do tematu tego poselstwa. Przeczytam wpierw ten werset 1:4. Całe poselstwo dotyczy tego właśnie jednego wersetu. To pierwsza z wizji, którą miał Ezechiel. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dookoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby elektrum ze środka ognia. Jaki jest temat poselstwa? Duchowa historia normalnego chrześcijanina. Jeśli ktoś chce wiedzieć, na czym polega nasza duchowa historia, musicie mu przeczytać ten werset 1:4 i powiedzieć, to moja duchowa historia. Taka powinna być duchowa historia nas, chrześcijan. Ta duchowa historia normalnego chrześcijanina to wiatr, obłok, ogień i elektrum. To wiejący wiatr, ocieniający obłok, płonący ogień i rozżarzone elektrum. Zobaczymy, że jest to promienny wyraz odkupieńczego Boga. Przejdźmy do pierwszego punktu rzymskiego. W Księdze Ezechiela 1:4 silny wiatr z północy jest figurą, obrazem potężnego Ducha Bożego. Dużo mówimy o Duchu, który jest tchnieniem. W aspekcie istotowym Duch ten służy życiu i prowadzeniu codziennego życia. Nie mówimy jednak dużo o Duchu, który na nas wieje. Cieszę się, że zaśpiewaliśmy hymn o takim właśnie duchu. Potrzebujemy ducha, wiejącego wiatru, by na nas powiał w aspekcie ekonomicznym, żebyśmy mieli nie tylko moc w pełnionej posłudze i dziele, nie tylko byli przyodziani mocą do pełnienia posługi i dzieła, lecz także zobaczymy dzisiaj coś bardzo szczególnego, a mianowicie, że wiejący duch, który jest wiejącym wiatrem, przynosi nam boskie życie i sprawia, że nawracamy się z grzechów oraz prowadzi nas do odrodzenia. Nie możemy się odrodzić, jeśli wiejący wiatr ducha na nas nie powieje. To dzisiaj zobaczymy. Przeczytam fragment ze Studium Życia, który to jaskrawo pokazuje. W Dziejach Apostolskich 2:2 czytamy, że nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Punkt A. Silny wiatr wiejący z północy wskazuje, że potężny duch przychodzi od Boga. Chwała Panu! Potężny duch przychodzi od Boga. Święci, chcemy, by na tym spotkaniu silny wiatr z północy powiał na nas. Alleluja! Nie tylko każdego dnia, ale dzisiaj szczególnie. Psalm 75:7-8 mówi, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi wywyższenie. Lecz Bóg jedynie jest sędzią, tego zniża, tamtego podnosi. W wersetach tych wymienione zostają wschód, zachód i południe. Wywyższenie nie przychodzi ze wschodu, zachodu ani z południa, przychodzi od Boga. Wskazuje, że Bóg nas wywyższa z północy. Wszystko, co od Boga, przychodzi z północy. Psalm 48:2 mówi o Syjonie, wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi. Góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego króla. Góra Syjon zatem leży po stronie północnej. W przypisie do tego wersetu przeczytamy, że Góra Syjon oznacza tutaj ogół zwycięzców. Ogół zwycięzców w Jerozolimie, przedstawiających w formie typu Kościół jako całość. Chcemy być Syjonem wewnątrz Jerozolimy. Odnosi się to do wydoskonalonych i dojrzałych Bóg ludzi, którzy są zwycięzcami. Módlmy się, Panie, uczyń mnie częścią dzisiejszego Syjonu. Tam zbudowano świątynię. Syjon, możemy rzec, jest szczytem Kościoła, jego centrum, wywyższeniem, wzmocnieniem, ubogaceniem, pięknem i rzeczywistością. Bardzo mi się podoba ten opis. Powtórzę, Syjon, czyli zwycięzcy, jest szczytem Kościoła. Syjon, czyli zwycięzcy, jest centrum Kościoła. Syjon, czyli zwycięzcy, jest wywyższeniem Kościoła. Syjon, czyli zwycięzcy, jest wzmocnieniem Kościoła. Syjon, czyli zwycięzcy, jest ubogaceniem Kościoła. I Syjon, czyli zwycięzcy, jest pięknem Kościoła oraz jego rzeczywistością. Syjon znajduje się od północy. To miasto wielkiego króla. W księdze Izajasza 14:13 i 14 czytamy o Lucyferze, który chce zdetronizować Boga. Zasiądę na górze obrad, na krańcach północy. Tam Bóg zasiada na tronie, na krańcach północy. Silny wiatr wiejący z północy wskazuje, że potężny duch przychodzi od Boga. Punkt pierwszy. Bóg, który jest na północy, zawsze jest na górze. W sensie duchowym, gdy idziemy na północ, idziemy w górę do Boga. Jeśli jesteście z Teksasu, nie bądźcie zawiedzeni, to południe. Ale to tylko figura retoryczna. Bóg jest na północy, a północ jest zawsze na górze. W sensie duchowym, gdy idziemy na północ, idziemy w górę do Boga. To, że silny wiatr wiał z północy, oznacza, iż pojawił się od Boga. Objawia to, że Boże mieszkanie jest źródłem wszelkich duchowych rzeczy. Punkt B jest bardzo ważny. W księdze Ezechiela 1:4 wiatr to znak Ducha Świętego, który wieje na nas i o nas się troszczy, a przez to sprawia, że mamy Boże życie. Gdy Duch wieje na nas, nie tylko przyodziewa nas w Bożą moc, lecz także sprawia, że mamy w sobie Boże życie. Nie możemy mieć Jego życia, jeśli nie powieje na nas Duch. Punkt pierwszy. Tchnienie Ducha w 20 rozdziale Ewangelii Jana służy życiu. Wiatr Ducha zaś w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich Bożemu poruszaniu. Punkt drugi. Istotowy aspekt ducha służącego życiu jest symbolizowany przez tchnienie. Ekonomiczny zaś aspekt ducha służącego posłudze przez pędzący, gwałtowny wiatr. Punkt C. Nasze duchowe doświadczenia zawsze zaczynają się od duchowej burzy. O, chwała Panu! Dzisiaj na tym spotkaniu widzę duchową burzę. Chwała Panu za duchową burzę. Gdy wielu z was przyszło na szkolenie, burza wprowadziła zamęt w wasze życie. Być może kłóciliście się z Panem: Panie, nie idę. On rzekł: idź, wy nie, idź, nie. Potem on wprowadził zamęt w wasze życie. Przyjechaliście na szkolenie. Może niektórzy z was powiedzieli: będę tylko na jednym semestrze, ale potem zostaliście na drugi. Znam brata, który tak zrobił. Mówił, że tylko będzie na jednym semestrze, a potem został na drugi. Później mówił: będę tylko na dwóch semestrach, został na trzeci. Później mówił: tylko trzy semestry, więcej nie. Został na czwarty semestr, a teraz służy pełnoetatowo. Co to takiego? To silny wiatr wiejący z północy. On nie mógł oprzeć się temu silnemu wiatrowi. Brat ten wie, że to o nim mowa. Być może jest tu dzisiaj. Boże nawiedzenie rozpoczyna się od Bożego wiatru, który na nas wieje. Punkt drugi. Duch jest, Duch jako wiejący wiatr przyniósł nam Boga, byśmy się odrodzili. Ewangelia Jana 3:8 mówi: wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Wszyscy, którzy narodziliśmy się z ducha, przypominamy wiatr. Staliśmy się podobni do wiatru. Wiatr można rozpoznać, ale nie sposób go zrozumieć. Jest on jednak rzeczywisty, a zatem nas można rozpoznać, ale nie sposób zrozumieć. Ale rzeczywiście, jesteśmy niczym wiatr. Punkt trzeci. Silny wiatr z północy wieje na nas, kiedykolwiek następuje zwrot w naszym duchowym życiu. Podpunkt A. Tak myślę o różnych świętych, którzy doświadczyli powiewu silnego wiatru z północy i u których dokonał się zwrot w duchowym życiu. Gdy święci pierwszy raz pojechali do Rosji, silny wiatr z północy powiał na nich i zawrócił ich, i pojechali oni do byłego Związku Radzieckiego. To był prawdziwie silny wiatr. To było coś. Brat Lee chciał, by Andrew, Dick i ja, byśmy pojechali do Rosji na ponad miesiąc. To było w styczniu. Powiedział: bracia, chcę, byście pojechali do Rosji. Spędźcie tam dobry urlop. To był silny wiatr z północy. Tam pojechała pierwsza grupa szkolonych w styczniu. Myślę, że zadziwiło to tamtejszą ludność. Któż to przyjeżdża do Rosji w styczniu? Silny wiatr z północy wieje na nas, kiedykolwiek dokonuje się zwrot w naszym duchowym życiu. Niektórzy pojechali do Niemiec. Po co tam pojechali? Tam Pan się porusza, ale ponieważ silny wiatr powiał z północy na nich, dokonał się zwrot w ich duchowym życiu. Podpunkt A. Tym silnym wiatrem jest Bóg, który wieje na nas i powoduje sztorm w naszym życiu, w kościele i w dziele, które wykonujemy. Sprawia to, że jesteśmy niezadowoleni ze swojego stanu duchowego i nim zaniepokojeni, oraz że dokonuje się zwrot w naszym duchowym życiu. Wiatr sprawia, że jesteśmy niezadowoleni ze swojego stanu duchowego. Jesteśmy niezadowoleni, gdy wiatr naprawdę na nas wieje. Jesteśmy niezadowoleni ze swojego stanu duchowego. Jesteśmy nim zaniepokojeni, oraz dokonuje się zwrot w naszym duchowym życiu. Podpunkt B. Gdy wiatr na nas wieje, nie możemy być zadowoleni ze swojego duchowego stanu. Jesteśmy za to niespokojni i martwi nas położenie, w jakim się znajdujemy. Mogę zaświadczyć, że na początku tego szkolenia, gdy tylko ono się rozpoczęło, siedziałem sobie i mówiłem do siebie: cóż za miłosierdzie, że mogę być tu z takimi szlachetnymi ludźmi na ziemi. To doprawdy miłosierdzie, że tu jesteśmy. I zdałem sobie sprawę, że nie mogę się zadowolić swoim duchowym stanem, że potrzeba zrobić zwrot. Muszę na nowo zrobić zwrot. Nie chcemy być jak Laodycea. Nie chcemy być letni. Musimy się modlić. Panie, zbaw mnie od letniości. Przez objawienia 3:16-17 czytamy, że w Laodycei wierzący byli letni. Mówili, że są bogaci, że stali się bogaci i że nic im nie trzeba. Nic im nie trzeba. Taki stan jest okropny. Być w takim stanie to okropne. Mówiłem już Wam o tym wcześniej, wybaczcie mi, ale gdy tylko przyszedłem do życia Kościoła, gdy tylko co zostałem zbawiony i gdy przyszedłem do życia Kościoła, byłem bardzo poruszony Panem. Pojechałem do Dallas. Tam jest seminarium biblijne, znane seminarium w północnej części Dallas. Byłem tam z nimi w szkole niedzielnej. Nudno było okrutnie. Mieli projektor. Zajmowali się archeologią. Zwróciłem się do gościa obok mnie, brata obok mnie, nie do gościa, ale brata, i rzekłem, czy wiesz, że masz ludzkiego ducha, który jest lampą Jahwe? A gdy Pan wszedł w ciebie, zapalił twoją lampę? Odparł, do jakiego seminarium chodzisz? W każdym razie, gdy się skończyło, poszliśmy do jednego domu na spotkanie młodzieżowe. Tak naprawdę odwiedzałem wtedy swoją żonę. Nie była jeszcze moją żoną, ale już kończyła szkołę pielęgniarską w Dallas. Chciałem powiedzieć jej o życiu Kościoła. Ona modliła się za mnie, bym został zbawiony. Ja modliłem się za nią, by przyszła do życia Kościoła. I oto tu jesteśmy, szczęśliwi po tym wszystkim. W każdym razie, mówiłem im o Panu, ale oni nie chcieli o Nim rozmawiać. Nie mogłem tego zrozumieć. Byłem bardzo naiwny. Mówiłem o Panu, ale z moimi słowami tak się działo. Pewna siostra powiedziała mi, Ed, nie martw się. Gdy będziesz chrześcijaninem już ileś tam lat, uspokoisz się. Może nie powinienem tego powiedzieć. Byłem zwariowany na punkcie Pana. Odparłem tej siostrze. Modlę się, by do tego nigdy nie doszło. I chwała Panu. Nigdy się nie uspokoiłem. Wiecie dlaczego? Ponieważ zobaczymy to jutro, że żywe stworzenia biegają tam i z powrotem i rozpalają siebie nawzajem. To robimy na tym spotkaniu. Rozpalamy siebie nawzajem ogniem, którym jest sam Bóg. Punkt czwarty. W świetle historii Kościoła w ciągu pokoleń Duch Boży wiał niczym potężny wiatr i sprawiał, że ludzie nawracali się ze swoich grzechów, wierzyli w Pana Jezusa, dzięki czemu się odradzali i porzucali świat, by pójść za Panem. Również byli zdeterminowani w sercu oraz płonęli w duchu, by służyć Panu. Chciałbym teraz to zilustrować. Przeczytam fragment ze Studium Życia, strony 27-29, by pokazać, jak Duch Boży wieje na nas niczym potężny wiatr i sprawia, że nawracamy się z grzechów i wierzymy w Pana Jezusa, dzięki czemu się odradzamy. Ponadto sprawia, że porzucamy świat, by pójść za Panem. Również jesteśmy zdeterminowani w sercu i płoniemy w duchu, służąc Panu. Posłuchajmy zatem tej historii. Pewien dobrze się zapowiadający młodzieniec, żarliwy członek partii politycznej, doświadczył wiatru z północy podczas swego nawrócenia. Pewnego dnia wszedł do świątyni bożków i zobaczył na stole ofiarnym Biblię. Wyobraźcie to sobie tylko. Ktoś tam zostawił Biblię. Chwała Panu. Podszedł i przeczytał kilka wersetów. Nagle Duch Święty powiał na niego i przekonał go, że ten miał grzechy. Gdy Duch dalej wiał na niego, ten zaczął nawracać się z grzechów i poczynił dogłębne wyznanie. Płakał gorzkimi łzami, padł na twarz i turlał się po podłodze. Zbawił go powiew potężnego wiatru z północy. Gdy Bóg nas nawiedza, wpierw wieje Boży wiatr na nas. Czy nie doświadczyliście wiatru wiejącego Ducha Bożego, gdy zostaliście zbawieni? Być może byliście studentami, nic was nie obchodziło, uczęszczaliście jedynie do szkoły, uczyliście się, bawiliście, ale pewnego dnia powiał wiatr. Silny wiatr powiał na was i wprowadził zamęt w wasze życie. Zaczęliście się wtedy zastanawiać nad znaczeniem ludzkiego życia i pytać siebie, dokąd zmierzacie? Był to wynik powiania silnego wiatru. Sądzę, że każdy zbawiony człowiek doświadczył takiego wiatru, gdy się nawrócił. Nie opowiem wam całego swego świadectwa, tylko trochę. Gdy skończyłem wyższą uczelnię, podjąłem pracę w firmie naftowej, w wielkiej firmie w Houston. Pracowałem na 20 piętrze. Wciąż pamiętam, które to było piętro. Dlaczego? Bo rozmyślałem. Oto mam teraz dobrą pracę. Wjeżdżam sobie na 20 piętro. Potem skończę pracę, zjadę windą na dół. Potem pojadę do domu, potem zjem kolację, potem pójdę spać, potem znowu pójdę do pracy. Będę ciągle robił to samo. Wjadę windą, zjadę, wrócę do domu, zjem posiłek i znowu w górę, na dół. Będę tak robił przez 30, 35 albo i 40 lat. Potem podarują mi zegarek i włożą do trumny. I taki będzie koniec mojego życia. Co to za życie? Zdałem sobie sprawę, że jest pozbawione znaczenia to, co tutaj robię. To bezsensowne. To wiatr na mnie wiał. Chwała Panu. Zaszedłem do pralni, leżała tam ulotka ewangelizacyjna. Przeczytałem, w niej znalazłem. Rzekłem do siebie, tak, znalazłem. Czyli znalazłem Pana, naprawdę. Tam przeczytałem pralnię w pralni. Tę ulotkę. Na odwrocie była modlitwa. Pomodliłem się tymi słowami. Gdy moje ubrania się myły, ja obmyłem się we krwi Jezusa. Alleluja. Obmyłem się Duchem Bożym. A całe moje życie przewróciło się do góry nogami. Nie mogę się doczekać, gdy u końca wieków spotkam tego kogoś, kto tam zostawił tę ulotkę. Uścisnę go i powiem, bardzo dziękuję, że zostawiłeś tam tę ulotkę. Pamiętajmy, mamy ulotkę, możemy ją zostawić w pralni. Jeśli boicie się innych, zostawcie w pralni. Ktoś to weźmie. Pewien człowiek, to się naprawdę zdarzyło. Ktoś zgniótł ulotkę i rzucił na ziemię. Ktoś inny przychodził, a że miał dziurę w bucie, podniósł zgnieciony papier i włożył do buta. Przeszedł spory kawałek dalej, zdjął but, rozwinął papier, przeczytał treść ulotki i został zbawiony. To się naprawdę wydarzyło. To prawdziwa historia. Słowa brata Lee, nie zapomnę wiatru, którego doświadczyłem, kiedy zostałem zbawiony. Nie miałem jeszcze 20 lat, byłem bardzo ambitny. Dużo się uczyłem, zdobywałem wiedzę tego świata, by zapewnić sobie dobrą przyszłość. Ale pewnego dnia usłyszałem o spotkaniu ewangelizacyjnym i postanowiłem na nie pójść. Na tym spotkaniu wysłuchałem porywczego poselstwa ewangelizacyjnego. Silny wiatr powiał na mnie i wprowadził zamęt w moje życie. Wiatr przychodzi do nas od Pana, nie tylko gdy się nawracamy, ale też później. Młodzi czy starzy, wszyscy doświadczamy takiego silnego wiatru. Przykładowo, niektórzy wierzący w życiu Kościoła byli poprzednio misjonarzami lub chrześcijańskimi pracownikami. Pewnego dnia wiatr powiał z północy i wprowadził zamęt w ich życie. Sprawiło to, że zaczęli z determinacją szukać Pana i przyszli do życia Kościoła. Tak naprawdę silny wiatr wieje na nas zawsze, gdy w naszym duchowym życiu dokonuje się zwrot. Silny wiatr to Bóg, który wieje na nas, by wprowadzić wprowadzić zamęt do naszego życia, naszej pracy i Kościoła. Kolejne zdanie przeczytam już z planu. Warto pamiętać o każdym sztormie. Z każdym z nich wiąże się miłe wspomnienie. Myślę, że w wieczności będziemy wspominać burze, których doświadczyliśmy. Kiedykolwiek Bóg nas nawiedza i ożywia, Jego Duch wieje na nas niczym potężny wiatr. Musimy tak doświadczać Ducha. Im częściej, tym lepiej. Im silniej, tym lepiej. Głęboko w sobie pragnę, by w tych dniach Duch Boży wiał silnie na nas niczym potężny wiatr. I tak dochodzimy do punktu piątego. Czytałem już to? Warto pamiętać o każdym sztormie. Z każdym z nich wiąże się miłe wspomnienie. Kiedykolwiek Bóg nas nawiedza i ożywia, Jego Duch wieje na nas niczym potężny wiatr. Teraz przechodzimy do obłoku. Wiatr prowadzi do obłoku, ocieniającego obłoku. Obłok występujący w Księdze Ezechiela 1:4 to figura Boga, który okrywa swój lud. Punkt A. Obłok tutaj to figura Boga jako ducha, który mieszka ze swoim ludem i go okrywa. W ten sposób troszczy się o niego i okazuje mu przychylność. Gdy Duch Święty przychodzi do nas i nas dotyka, jest niczym wiatr. A gdy przebywa u nas i nas ocienia, jest niczym obłok. Punkt B. Powiew wiatru przynosi nam Bożą obecność w postaci obłoku niebiańskiego, wysiadującego i ocieniającego. W Księdze Wyjścia 14:20 czytamy, że obłok stanął pomiędzy obozem Egipcjan a obozem Izraela. I tam był obłok ciemnością, a oświecał noc dzieciom Izraela. I nie zbliżali się jedni do drugich przez całą noc. Tak więc światło obłoku, które ich prowadziło, też ochraniało. Światło, które ich prowadziło, stało się światłem, które chroniło. Dla przeciwników zaś to chroniące światło stało się ciemnością. W Księdze Wyjścia 14:24 czytamy, że o świcie spojrzał Jahwe ze słupa ognia i ze słupa obłoku na Egipcjan, na obóz Egipcjan i wywołał wśród nich zamęt. W wersecie 19:9 Jahwe rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku. W wersetach 24:15-18 chwała Jahwe spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. A w wersetach 40, 34 i 38 Mojżesz nie mógł wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Jahwe wypełniała przybytek. Księga Liczb 10, 34 mówi: podczas dnia obok Jahwe był nad nimi, gdy wychodzili z obozu. Pierwszym liście do Koryntian 10, 1 i 2 Paweł powiedział: nie chciałbym, żebyście bracia nie wiedzieli, że nasi ojcowie, wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżesza i w obłoku i w morzu. Mojżesz przedstawia w formie typu Chrystusa, obłok ducha, morze, wodę. Zostaliśmy ochrzczeni w ducha, w wodzie, w Chrystusa. Punkt C. Obłok to właśnie wysiadający Bóg. Przychodzi On jako wiatr, ale zostaje jako obłok. W Księdze Rodzaju 1:2 czytamy: Duch Boży wysiadywał nad powierzchnią wód. Dlaczego wysiadywał? Żeby zrodzić życie. W Księdze Powtórzonego Prawa 32:10-13 czytamy: jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży. Słowo krąży to to samo słowo, co wysiaduje. Wysiaduje w Rodzaju 1:2. Krąży nad pisklętami, by zrodzić życie. Punkt D. Możemy mieć poczucie, że Boża łaska i chwała spoczywają na nas, osłaniając niczym baldachim. W drugim liście do Koryntian 12:9 Paweł powiedział: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Księdze Izajasza 4, 5 i 6 czytamy: nad wszystkim chwała będzie baldachimem. Chwała Boża była baldachimem nad narodem Izraela. Ten baldachim to ochronne przykrycie, niczym dach. Punkt E. Bóg jako obok zostaje z nami, a przez to nas okrywa, ocienia i wysiaduje, żeby obdarzyć nas swoją obecnością. Czy jest coś większego niż radowanie się Jego obecnością? Nie ma nic większego ponad to. Chcemy zatem, by Bóg pozostał z nami jako obłok i nas okrył, ocienił i wysiadywał, byśmy cieszyli się Jego obecnością. W ten sposób wytwarza coś z samego siebie w naszym codziennym życiu. Punkt F. Obłok oznacza również Bożą troskę o lud i przychylność dla Niego. Gdy Bóg nas łaskawie nawiedza, przychodzi niczym obłok i troszczy się o nas oraz okazuje nam przychylność. Gdy Bóg powieje na nas, mamy poczucie, że On nas ocienia i sprawuje nad nami opiekę. Możemy odczuwać zarówno obecność, jak i troskę. Posłuchajmy, o czym mówi Księga Przysłów 16:15. W jaśniejącej twarzy króla jest życie. Król tutaj to Pan. W jaśniejącej twarzy to uśmiech na Jego twarzy. W jaśniejącej twarzy króla jest życie, a Jego przychylność jest jak obłok późnego deszczu. Późny deszcz to deszcz wiosenny, a zatem Jego przychylność jest niczym obłok deszczu wiosennego. Punkt G. Wiatr i obłok łącznie wskazują, że nie za długo dojdzie do ważnych duchowych transakcji zawieranych między Bogiem a Jego ludem. Punkt rzymski trzeci. W świetle Księgi Ezechiela 1:4 wiatr przynosi obłok, w którym jest ogień. Pamiętajmy, to duchowa historia także normalnego chrześcijanina. Nie tylko zatem nawracamy się z grzechów i wierzymy w Pana oraz się rodzimy na nowo. Ten cykl musi się powtarzać codziennie w naszym chrześcijańskim życiu. A zatem wiatr przynosi obłok, w którym jest ogień. Punkt A. Ogień, który ujrzał Ezechiel, symbolizuje płonącą i uświęcającą Bożą moc. Księga Powtórzonego Prawa 4:24 i List do Hebrajczyków 12:29 mówią, że Bóg jest trawiącym ogniem. Punkt B. To, iż ogień jest w obłoku, oznacza, że gdy Duch nas ocienia, wtedy nas oświeca. Punkt C. W księdze Ezechiela 1:4 ogień symbolizuje płonącą moc, służącą oczyszczaniu, uświęcaniu i motywowaniu w sferze Bożego poruszania. W nas jest więc płonąca moc. Moc ta w nas służy oczyszczaniu, uświęcaniu i motywowaniu w sferze Bożego poruszania. Kiedykolwiek Bóg nas nawiedza, Jego święty ogień przychodzi, by strawić w nas wszystko, co nie pasuje do Jego świętej natury i świętego usposobienia. Punkt D. Im częściej płonie w nas ogień Ducha Świętego, tym bardziej zostajemy oczyszczeni i oświeceni. Tylko to, co pasuje do świętości Boga, może przejść przez Jego święty ogień. Wszystko, co nie pasuje do Jego świętości, musi ulec spaleniu. Chwała Panu za ogień. Jest wiatr, obłok i płonący ogień. Punkt pierwszy. Ogień ten spali wszystko, co jest inne niż Bóg, gdyż tylko On może przejść przez ogień. Wszyscy musimy się przeobrazić w wyniku spalania. Święci, nie bójmy się ognia. Ten ogień to Boża obecność. Módlmy się, Panie, spal mnie, a przez to przeobraź. Chcę, byś mnie spalił. W odnośnikach zmieńmy werset 20 na 21. Czyli Księga Objawienia 21:18-21, ponieważ w tych wersetach występują złoto, perła i drogocenne kamienie. One mogą przejść przez ogień Bożego spalania. Płonący ogień Bożego spalania, motywowania, oczyszczania. Złoto oznacza Boga Ojca w Jego boskiej naturze. Perła to Bóg Syn w Jego odkupieńczym dziele. Złoto, perły i drogocenne kamienie oznaczają Boga Ducha w Jego przeobrażającym dziele. Nie chcemy nic z drewna, czyli naturalnego człowieka, nic z siana, czyli z upadłego ciała, nic ze słomy, czyli niczego, co pozbawione jest życia. Mówimy nie drewnu, sianu i słomie. Mówimy tak, złotu, perle i drogocennym kamieniom. Podpunkt A. Ogień trawi nie tylko naszą dumę, niegodziwość i nienawiść, lecz także naszą naturalną pokorę, dobroć i miłość. Innymi słowy, wszystko, co nie jest Bogiem, nie przejdzie przez ogień. Jeśli jesteście z natury pokorni, dobrzy, macie naturalną miłość, ogień strawi tę naturalną pokorę, uprzejmość i miłość. Czasem, gdy patrzę na siostry, szczególnie niezamężne, jakby miały aureole, wiecie, o co mi chodzi, są takie doskonałe, ale gdy wyjdą za mąż, mają dzieci, cała ich ta naturalna pokora, dobroć i miłość ulega spaleniu. Nie słyszę żadnego amen od sióstr. Dobrze. Chwała Panu. To odnosi się również do braci. Dobrze. Alleluja. Podpunkt B. Święty ogień spala nie tylko to, co jest naszą słabą stroną, lecz także mocną, włączywszy wszystko to w nas, co sami podziwiamy i cenimy, a także inni podziwiają i cenią. Bracia i siostry, gdy pisałem ten punkt, potem go przeczytałem nie jeden raz, musiałem się nawrócić. Są w nas rzeczy, które podziwiamy i cenimy. Powinniśmy się chlubić jedynie w Chrystusie. On jedynie powinien być naszą chlubą. Nie powinno być nas niczego, co pokryjomu chlubi się w sobie i ceni coś z własnego ja. Święty ogień to spali. Podpunkt C. W miarę spalania świętym ogniem nasze ja się rozleci i rozpłynie. Gdy Izajasz ujrzał Pana, rzekł: biada mi, jestem zgubiony. Jeśli prawdziwie zobaczycie Jahwe, Króla Zastępów, to właśnie wypłynie z waszych ust. Biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów. W świetle Ewangelii Jana 12:41 Izajasz ujrzał Chrystusa, gdyż czytamy, że Izajasz ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. To Księga Izajasza, rozdział 6. W Księdze Daniela 10:4-8 czytamy, że Daniel podniósł oczy i patrzał. Oto pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. Dalej opisuje tego człowieka, którym jest Chrystus. Pod koniec tej wizji Daniel mówi: tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Ponieważ ujrzał Chrystusa w chwale, Jego własne ja się rozleciało i rozpłynęło. Tak naprawdę, ponieważ ujrzał Chrystusa, uzyskał świadomość, doznał pociechy, zachęty, uzyskał nadzieję i stabilizację. Punkt drugi. Gdy Bóg na nas świeci, wyznawajmy, że potrzebujemy, by On nas spalał. Następnie módlmy się, by spalał nasze ja, starą naturę, usposobienie, światowość i nasze nastawienie, cele, motywy oraz zamiary. Wyszczególniajmy te rzeczy. Nasze ja musi ulec spaleniu. W szczególności ulec spaleniu musi nasze usposobienie. Usposobienie to wielki zabójca w życiu chrześcijańskim i w Pańskim dziele. Możecie dużo zbudować, ale wasze usposobienie zburzy to, co zbudowaliście. Spaleniu musi ulec nasza światowość, także nasze nastawienie. Być może mamy złe nastawienie w stosunku do jakiegoś brata czy siostry. Trzeba to spalić. Spalić trzeba również nasze cele, motywy oraz zamiary. W księdze Izajasza 6:5-7, gdy Izajasz ujrzał króla, Jahwe zastępów, powiedział: wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza, dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. Serafin oznacza Bożą świętość. Wziął on węgiel z ołtarza, symbolizuje to skuteczność Bożego odkupienia. Potem dotknął nim ust Izajasza i powiedział: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. A zatem skuteczność, płonąca skuteczność Bożego odkupienia zmazała jego nieprawość i zgładziła grzech. To wspaniałe. Dalej, Pan mówił: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Podmiot w liczbie pojedynczej zmienia się w liczbę mnogo. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Izajasz odpowiedział: oto ja, poślij mnie. Jeśli zatem Bóg będzie chciał nas posłać, musi nas spalić. Punkt trzeci. W miarę doświadczania, spalania przez trawiący ogień, Bóg w nas się przejawia. W pierwszym liście do Tymoteusza 3:15-16 mamy do czynienia ze zbiorowym objawieniem Boga w ciele. To Kościół. Chrystus jest objawieniem się Boga w ciele, wielką tajemnicą pobożności. Kościół zaś zbiorowym objawieniem się Boga w ciele, wielką tajemnicą pobożności. Bóg zatem przejawia się w nas, gdy doświadczamy trawiącego ognia, który się pali. W księdze Objawienia 21:10-11 czytamy: i uniósł mnie w duchu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Światło jego podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Widzimy zatem, że jej światło podobne jakby do jaspisu. W wersecie 4:3 zasiadający na tronie był podobny z wyglądu do jaspisu, czyli cała Nowa Jerozolima wygląda jak ten, który zasiada na tronie. Nosi wygląd człowieka na tronie, Boga człowieka na tronie. Punkt rzymski 4. W wyniku powiania wiatru, osłonięcia przez obłok i spalenia przez ogień pojawia się rozżarzone elektrum. Podoba mi się to. Promienny wyraz odkupieńczego Boga. Czym jest to elektrum? Punkt A. Elektrum to stop złota i srebra. Złoto symbolizuje naturę Boga, srebro zaś odkupienie. Brat, który pracuje nad obróbką drogocennych kamieni, powiedział mi, że są kamienie ze złota i srebra. Nie nazywa się to elektrum, nie wiem jak się to nazywa, ale to złoto razem ze srebrem. Septuaginta i Wulgata, czyli łacińskie tłumaczenie Biblii, nazywają to elektrum. On pierwszy, nasz Bóg nie jest jedynie boską istotą, którą symbolizuje złoto, jest także odkupieńczym Bogiem, którego symbolizuje srebro. W Księdze Objawienia 4:3 czytamy, że ten, który zasiada na tronie, podobny jest z wyglądu do jaspisu i sardoniksu. Jaspis jest ciemnozielony. Symbolizuje Boga chwały w jego obfitym życiu. Sardoniks jest czerwony i symbolizuje Boga odkupienia. Na tronie zatem zasiada Bóg organicznego zbawienia i prawnego odkupienia. I to prowadzi nas do punktu drugiego. W świetle Księgi Objawienia ten, który zasiada na tronie, jest nie tylko Bogiem i nie tylko barankiem, lecz także Bogiem barankiem, odkupieńczym Bogiem. Tron nie jest dwuosobową kanapą, Bóg z jednej strony, a baranek z drugiej. Podpunkt A. Jeden jest tron zarówno dla Boga, jak i baranka. Oznacza to, że Bóg jest w baranku. Za chwilę to zobaczymy. Wskazuje to, że Bóg i baranek są jedno. To Bóg baranek, odkupieńczy Bóg, Bóg odkupiciel. Podpunkt B. Bóg jako światło przebywa w baranku jako lampie. Jeśli do waszego domu doprowadzone jest światło, ale nie macie żarówki, to gdy dotkniecie się prądu, on was zabije. Podobnie w punkcie pierwszym czytamy, jeśli zabraknie baranka jako lampy, to gdy Bóg na nas zaświeci, nas to zabije. Ale punkt drugi, baranek jako lampa wyraża Boga jako światło w sposób bardzo przyjemny i przystępny. Punkt trzeci, ponieważ boskie światło świeci przez Odkupiciela, światło to jest urocze, a my nawet w tym świetle postępujemy. Możemy dodać tu odnośniki, list do Efezjan 5, 8 i 9. W wersetach tych czytamy, że kiedyś byliśmy ciemnością. Byliśmy kiedyś ciemnością, wyobraźcie to sobie tylko. Nie tylko byliśmy pogrążeni w ciemności, nie tylko była ona w nas, lecz także byliśmy kiedyś tą ciemnością. Teraz jednak jesteśmy światłem w Panu. Dalej czytamy, postępujcie jak dzieci światła. Owocem bowiem światła jest dobroć i sprawiedliwość i prawda. Owocem światła zatem, wyrazem światła jest trójjedyny Bóg. Dobroć oznacza Boga Ojca, sprawiedliwość Boga Syna, a prawda Boga Ducha. Owocem zatem światła jest trójjedyny Bóg. Punkt trzeci. Pan Jezus jako elektrum jest tym, który nas odkupił i który jest dla nas wszystkim. List do Kolosan 2:9 i 10 mówi, w Nim mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Zostaliśmy napełnieni w Nim. Oznacza to, że napełnieni zostaliśmy boskimi bogactwami. On nas odkupił. Jest dla nas wszystkim. W nowym człowieku nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania. Nie ma barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego. Ale Chrystus jest wszystkimi członkami i we wszystkich członkach. Chrystus jest dla nas wszystkim. Któregoś razu jechałem i zobaczyłem tablicę jednej z grup wyznaniowych. Przyjdź tam, gdzie każdy jest kimś. Pomyślałem sobie, że powinniśmy przy naszej sali spotkań umieścić napis głoszący przyjdź tam, gdzie każdy jest nikim, a Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Tylko tutaj usłyszę amen, gdy powiem, że każdy jest nikim. Ale muszę to dokończyć. Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Punkt B. Wynikiem duchowych transakcji obejmujących wiejący wiatr, osłaniający obłok i oczyszczający ogień jest promienny wyraz odkupieńczego Boga. To rozszerzone elektrum, promienny wyraz odkupieńczego Boga. Elektrum wyłania się spośród ognia. Wskazuje to, że spalanie przez ogień służy przejawieniu się elektrum. Gdy doświadczymy wiatru, obłoku i ognia, zostanie jedynie rozżarzone elektrum. Odkupieńczy Bóg. Czyż nie jest to wspaniałe? Wiatr, obłok, ogień. A co zostanie? Rozżarzone elektrum. Odkupieńczy Bóg. Punkt trzeci. Im częściej przechodzimy przez Boży wiatr, obłok i ogień, tym bardziej Pan się w nas przejawi. Pełen godności i chwały. My zaś będziemy mieli poczucie, że tylko On jest drogocenny, uroczy, świetlisty i majestatyczny. Przeczytajmy ten punkt trzeci razem. Im częściej przechodzimy przez Boży wiatr, obłok i ogień, tym bardziej Pan się w nas przejawi, pełen godności i chwały. My zaś będziemy mieli poczucie, że tylko On jest drogocenny, uroczy, świetlisty i majestatyczny. W Ewangelii Mateusza, w 17 rozdziale, Pan zabrał Piotra, Jakuba i Jana na górę przemienienia, wysoką górę, na miejsce odosobnione. Przemienił się tam przed nimi. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. Rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Piotr powiedział: Panie, będzie dobrze, gdy postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, a jeden dla Eliasza. Wiecie, kiedykolwiek Piotr mówił z siebie, robił błędy, ale gdy stał z 11, to byli oni niczym cztery żywe stworzenia. Nie zrobił żadnego błędu. Jutro to zobaczymy. A gdy jeszcze mówił, jasny obok ich ocienił i oto głos z obłoku rzekł: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Innymi słowy, to On jest prawdziwym Mojżeszem, prawem życia, prawdziwym Eliaszem, namaszczeniem, prawdziwym namaszczeniem. Dalej czytamy: gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Święci, na tym spotkaniu nie widzimy nikogo, tylko samego Jezusa. Piotr nawiązuje do tego w swoim drugim liście, 1:16-17. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Punkt C. Ten, którego symbolizuje rozżarzone elektrum, Bóg Baranek, mieszka w nas jako drogocenny skarb. Święci, mamy bezcenny skarb w glinianych naczyniach. To gliniane naczynie jest bez wartości i kruche. Bratu może się wydawać, że jest silny, ale bez względu na to nosi znak, który głosi: kruchy towar, obchodzić się ostrożnie. Jesteśmy bezwartościowi, krusi, ale w sobie mamy bezcenny skarb, czyli Boga Baranka. Ten Bóg Baranek to rozżarzone elektrum. Mamy ten skarb w glinianych naczyniach, by z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Punkt pierwszy. Dzięki doświadczaniu wiatru, obłoku i ognia staje się możliwe to, że mamy go w sobie, odkupieńczego Boga, jako rozżarzone elektrum. Pan jako elektrum w nas jest skarbem o niezrównanej wartości. Skarbem, który jest wspaniały, cudowny, drogocenny i chwalebny. Im częściej doświadczamy wiejącego wiatru, osłaniającego błoku i trawiącego ognia, to powinno nas motywować do doświadczania wiejącego wiatru, osłaniającego błoku i trawiącego ognia, ponieważ im częściej tego doświadczamy, tym więcej ukonstytuuje się w nas elektrum, co uczyni nas ludem, który jest napełniony trójjedynym Bogiem i przejawia Jego chwałę. To list do Efezjan 3:16-21, aby Ojciec według bogactwa swej chwały sprawił w nas, byśmy wzmocnili się mocą przez Jego Ducha wewnętrznym człowieku, aby Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach przez wiarę, abyśmy napełnili się w całej pełni Bożej. I na koniec, Jemu chwała w Kościele. Punkt piąty. Duchowa historia każdego chrześcijanina powinna być historią wiatru, obłoku, ognia i elektrum. Czyż nie jest to wspaniałe? Cóż za światło? To nasza duchowa historia. Powinna być duchową historią każdego chrześcijanina. Historią wiatru, obłoku, ognia i elektrum. Punkt A. Za każdym razem, gdy Pan obdarza nas łaską, zawieramy z Nim duchowe transakcje obejmujące wiatr, obłok, ogień i elektrum. Punkt B. W ciągu życia chrześcijańskiego nasze duchowe doświadczenia powinny być nieustannym cyklem obejmującym wiatr, obłok, ogień i elektrum. Gdy ten cykl się powtarza, za każdym razem więcej elektrum się w nas ukonstytuuje i zrodzi, co uczyni nas ludem, który napełniony jest trójjedynym Bogiem i przejawia Jego chwałę. Punkt szósty rzymski. W miarę doświadczania wiejącego wiatru, ocieniającego obłoku, palącego się ognia i rozżarzonego elektrum, stajemy się wizją Bożej chwały. Na koniec w księdze Ezechiela 1:26 widzimy podobieństwo chwały Jahwe. Stajemy się wizją Bożej chwały, gdy doświadczamy wiatru, obłoku, ognia i elektrum. I ostatnie punkty. Jeśli w osobistym, duchowym doświadczeniu pojawia się wiatr, obłok, ogień i elektrum, wówczas kiedykolwiek zbierzemy się razem, będziemy wizją tego elektrum. I będziemy mieli w sobie drogocenny skarb, świecący i rozżarzony. Święci, chcemy być jaśniejącymi, wierzącymi, rozżarzonymi. Chcemy, by w nas jaśniał promienny wyraz odkupieńczego Boga. Wyrażamy Go, a On przez nas świeci. Punkt B. Wszystko, czego doświadczamy, czym się radujemy i co z naszego Pana Jezusa Chrystusa staje się naszą rzeczywistością, jest zarazem doświadczaniem, radowaniem się i urzeczywistnianiem trójjedynego Boga. Księga ta objawia Go w niezwykły sposób i w taki też sposób musimy Go doświadczać i radować się Nim. Wtedy nasze doświadczenie staje się Jego świadectwem. To żywe świadectwo jest obecnym świadectwem Jezusa Chrystusa. Najpierw On się objawia, następnie my radujemy się Nim i stajemy się Jego świadectwem. I na koniec nasze świadectwo staje się Jego obecnym objawieniem. Święci, temat tego poselstwa zawiera się całkowicie w wersecie 1:4 z Księgi Ezechiela. To zdumiewające. Duchowa historia normalnego chrześcijanina. Wiatr, obłok, ogień i elektrum. Gdy obudzimy się jutro rano, pomódlmy się, by Duch powiał na nas jak wiatr. Osłonił niczym obłok swoją obecnością, byśmy doświadczyli Jego płonącego ognia, który wypala wszelkie nieczystości w naszej istocie i by elektrum ukonstytuowało się w nas, żebyśmy stanowili promienny wyraz odkupieńczego Boga, dzięki czemu zyska On swój wyraz w tym wszechświecie. To powinno być naszym normalnym doświadczeniem. Duchowa historia normalnego chrześcijanina. To normalne chrześcijańskie życie Kościoła. Księga Ezechiela 1:4. Dobrze. Pomódlmy się z osobą obok przez kilka minut. Potem złożymy świadectwa.